Dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. W jednej z korporacji wdrażam, może lepiej powiedzieć, wspieram wdrożenie kultury feedbacku, wprowadzając elementy, a może po prostu wstępną świadomość NVC, czyli Non-Violent Communication. I nie dalej jak wczoraj pracowałam nad kulturą feedbacku z core teamem tej organizacji. Jeden z dyrektorów, niezwykle elokwentny, wykazujący się w moim odczuciu bardzo dużą samoświadomością i ogromnym doświadczeniem liderskim, podsumował NVC jako utopię. Może nie zarzucił, ale poddał w wątpliwość to, że NVC może dobrze wpłynąć na autorytet lidera. Zasugerował, że wręcz tę pozycję lidera może osłabić, jeżeli on będzie się komunikował bez przemocy z kimś, kto nie jest na tym poziomie inteligencji emocjonalnej czy rozwoju komunikacyjnego. Zwrócił też uwagę na to, że NVC przeczy pewnym funkcjom kierowniczym. Postanowiłam więc dzisiaj poddać Wam pod rozwagę to, czy NVC jest komunikacją dla lidera, czy nie. Przybliżę Wam filozofię, ponieważ moim zdaniem NVC to filozofia życia bardziej niż komunikacja. I będę chciała, żebyście sami zdecydowali, czy NVC jest odpowiednie do pracy liderskiej i zarządzania ludźmi. Będę starała się unikać indoktrynacji, chociaż zapewne przemycę trochę swoich opinii, a i tak powiem Wam, że najważniejsze będzie na końcu. Zapraszam. Tak jak wspomniałam, NVC, Non-Violent Communication, dla mnie nie jest komunikacją. Jest pewną filozofią życia, która opiera się na trzech, w moim odczuciu, założeniach. Po pierwsze, opiera się na przejmowaniu odpowiedzialności za to, co się ze mną dzieje, jakie targają mną uczucia i w jaki sposób i w jakim stopniu zaspokoję swoje potrzeby. Jak również z drugiej strony oddawanie odpowiedzialności innym, w tym pracownikom, za to, jak oni się czują i za to, w jaki sposób zaspokajają swoje potrzeby. Drugie założenie dotyczy właśnie potrzeb. I jest niezwykle istotne i bardzo zmienia drogę, jaką idziemy w życiu, nie tylko w pracy. A mianowicie założenie jest takie, że nikt nigdy nie podejmuje działania przeciwko drugiej osobie. Każde działanie, każde zachowanie, każda decyzja, jaką w swoim życiu podejmuje człowiek, jest zorientowana na zaspokojenie ważnych dla niego potrzeb A potrzeby te są uniwersalne, czyli każdy człowiek je ma. Różnimy się tylko tym, na ile i które są dla nas istotne. I teraz zatrzymajcie się nad tym i zastanówcie się, czy roli lidera przeczy to i czy nie może mu pomóc, jeśli założę, że zachowanie pracownika, które dla mnie jest irytujące, które wywołuje konsternację albo zmusza mnie do wychodzenia ze strefy komfortu, nie jest skierowane przeciwko mnie, nie jest skierowane przeciwko firmie, jest po prostu dla was informacją o tym, że jest jakaś istotna potrzeba, którą pracownik próbuje sobie być może w niefortunny sposób zaspokoić. I trzecie założenie dotyczy empatii, czyli przechodzenia przez życie z empatią dla innych, ale tutaj uwaga, moim zdaniem w NVC najważniejsza jest empatia wobec siebie, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że ludzie, którzy wybierają NVC, przede wszystkim zyskują na samoświadomości, skuteczności swojego działania i poczuciu szczęścia. Komunikacja, moi drodzy, jest wtórna, ale o niej również wam opowiem. Na razie tylko takie cztery wskazówki, co faktycznie w związku z tym jest zaprzeczeniem tych trzech obszarów, o których powiedziałam. Przyjmowaniu odpowiedzialności, empatii oraz założeniu, że każdy z nas po prostu chce być szczęśliwy, czyli działa w celu zaspokojenia swoich potrzeb. No więc przede wszystkim blokadę dostrzegam, nie tylko ja, no bo to pierwszy dostrzegł zapewne Rosenberg, czyli twórca Nonviolent Communication, to są wszelkiego rodzaju osądy, etykietowanie, zarzuty, osądy moralne. Czyli jeśli mówimy do pracownika, nie angażujesz się, przez ciebie nie zrobiliśmy obrotu, to są osądy, które wykraczają poza filozofię NVC. Druga blokada to są wszelkiego rodzaju porównania. Porównania z innymi, które na przykład dominują w zespołach sprzedażowych. Wręcz znam dyrektorów sprzedaży, którzy nie wyobrażają sobie zarządzania motywacją swoich ludzi bez wprowadzania rywalizacji. W związku z czym bardzo często pracownicy, handlowcy, doradcy, sprzedawcy mogą usłyszeć: wszyscy inni są w stanie sprzedać ten produkt, jesteś jedyną osobą, która tego nie robi. Albo też obniżasz efektywność zespołu, twoje wyniki obniżają wynik całego zespołu. Maciek potrafi, z jakiego powodu ty tego nie robisz? W tym porównywaniu jest jeszcze jeden element, który zaprzecza filozofii NVC. To jest porównywanie do siebie. I tutaj bardzo widoczny jest też brak empatii, kiedy nasz pracownik albo współpracownik opowiada o swoim doświadczeniu, a my siedzimy jak na szpilkach, żeby mu przerwać i powiedzieć: ja też tak mam, albo ja też to przeżyłem. Czyli jest rozmowa z pracownikiem, któremu problemy osobiste, na przykład trudności w małżeństwie, wpływają na efektywność jego pracy i my zaczynamy opowiadać mu swoją historię i mówić, że właściwie łatwo można sobie z tym poradzić i zamiast zawalać tylko jednego obszaru, czyli w swoim życiu prywatnym małżeństwa, możesz jeszcze zawalić robotę, więc nie rób tego. Tego typu porównania są również naruszeniem w ogóle podstawowych założeń NVC. Dwa kolejne to jest uchylanie się od odpowiedzialności. I teraz uwaga, w jaki sposób lider może uchylać się od odpowiedzialności? No na przykład, przydzielając zadanie, powołuje się na rozkaz z góry, decyzję z centrali lub też ucinanie dyskusji, ucinanie wątpliwości pracowników z samym stwierdzeniem, taką mamy politykę firmy. Amen. I na końcu stawianie żądań. Znowuż podejrzewam, że może to zrodzić wasze duże wątpliwości. Jak to? Ja jako lider, osoba z władzą formalną, ale też osoba, która no jest odpowiedzialna za wyniki zespołu, mam nie stawiać żądań. Przecież jedną z funkcji kierowniczych jest wyznaczanie celów, wyznaczanie zadań. I też będę chciała wam pokazać w dzisiejszym podcaście, że lider może prosić, nie musi żądać, a efekty mogą być z mojego doświadczenia jeszcze lepsze. A więc stawianie żądań, na przykład musisz zrezygnować z urlopu, bo mamy tutaj sytuację kryzysową, nie dając wyboru. Albo też dzisiaj zadzwoń do domu, powiedz, że będziesz później, bo musimy dokończyć ten projekt, przeczy filozofii NVC. Powiedziałam wam również, że empatia to głównie empatia wobec samego siebie. I teraz bardzo często ja mam takie doświadczenie, ale również obserwuję to pracując mentalnie z menadżerami, że najmniej empatii czasem mamy do samych siebie. Czyli mój monolog wewnętrzny, Mirella, weź się w garść. Zmęczona jesteś? Trudno. Takie życie sobie wybrałaś. Przyjmij odpowiedzialność. W grobie sobie odpoczniesz. Co my tutaj mamy? Mamy osąd moralny? Mamy właściwie przejmowanie odpowiedzialności, które przekracza wszelkiego rodzaju standardy, bardzo silna krytyka wobec samej siebie i stawianie żądań. Pomimo tego, że jesteś zmęczona, działaj, bo to był twój wybór. Tego też w NVC nie robimy. No i teraz przejdę do czterech kroków, czterech filarów porozumienia bez przemocy, czyli non-violent communication, starając się odnieść to do sytuacji pracowych, sytuacji lider czy rozmów lider-pracownik. W pierwszym kroku niezwykle istotnym jest wyrzeczenie się ocen, rezygnacja z interpretacji na rzecz obserwacji, czyli skupienia się na tym, co widzimy, co słyszymy, co jest faktem i mówienie jedynie o tym, co jesteśmy w stanie zaobserwować. Bez interpretowania, bez pocieszania, bez porównania, bez oceny. Żeby ułatwić wam odróżnienie interpretacji od spostrzeżeń, od obserwacji, powiem wam, że najlepszym sposobem jest wyobrazić sobie, co jest w stanie zobaczyć i usłyszeć kamera. Co jest w stanie zarejestrować kamera, a czego nie jest w stanie zarejestrować ten sprzęt. Czyli na przykład, moi drodzy, czy kamera jest w stanie zobaczyć spóźnienie? Czyli kiedy mówimy spóźniłeś się, czy oko kamery jest w stanie to dostrzec?
Czy kamera jest w stanie dostrzec to, że twój pomysł, drogi kolego, szczególnie się nie wyróżnia? Albo też, czy kamera jest w stanie dostrzec taki fakt? Odkładasz tę decyzję w nieskończoność, przez co nie możemy zakończyć projektu. Czy kamera jest w stanie dostrzec to, że ktoś ciebie nigdy nie słucha? Mam nadzieję, że doszliście do wniosku, że kamera nie może tego zarejestrować. A więc odnośmy się jedynie do obserwacji. Zresztą, jeżeli mówimy o feedbacku, to w każdym modelu feedbackowym najważniejsze jest to, żeby mówić o faktach. Ja mam jednak doświadczenie, że ludzie nie odróżniają obserwacji od interpretacji. A więc powiedz, umówiliśmy się na 12, jesteś 15 minut później. Powiedz, od 2 tygodni czekam na twoją decyzję, w jaki sposób będziemy realizować ten projekt. Powiedz, widziałem w raporcie, że dałeś klientowi 10% rabatu. Nie mów, nie słuchasz mnie. Powiedz, mówię do ciebie od 3 minut i od 3 minut nie dostrzegam żadnej reakcji z twojej strony, jedynie patrzysz w telefon i coś na nim scrollujesz. To jest obserwacja. Nie słuchasz mnie jest interpretacją. Zastanówmy się, czy można osłabić pozycję lidera, jeśli odnosi się on jedynie do obserwacji. Nazywa to, co widzi, nazywa to, co słyszy. Wydaje mi się, że wiarygodność, a przede wszystkim rezygnacja z zarzewia konfliktu, jakim jest interpretacja, może jedynie wzmocnić nasz autorytet, jak również relacje z pracownikiem. Ale wydaje mi się, że ten pierwszy punkt jest dla was dosyć jasny i wątpliwości nie macie. W drugim kroku, w drugim filarze uczymy się odkrywać uczucia, żeby potem o nich powiedzieć. Mówiłam już w jednym z podcastów o tym, że istnieją uczucia prawdziwe, uczucia rzeczywiste, które niosą nam informacje na temat tego, że nasza potrzeba jest zaspokojona albo niezaspokojona. Ale mamy również uczucia rzekome, czyli tak naprawdę myśli, oceny i osądy na temat siebie, na temat świata i na temat innych, które uczuciami nie są. I dla mnie zatrważającym jest to, że po naszej ziemi chodzi bardzo wiele osób, które mają przekonanie, że w komunikacji używają komunikatu ja, czyli mówią o sobie, mówią o swoich uczuciach, a i tak nie potrafią się dogadać, czyli reakcja odbiorcy komunikatu jest raczej związana z oporem, ucieczką, zaprzeczaniem albo atakiem. Najczęstszym źródłem jest właśnie to, że nie mówimy o swoich prawdziwych uczuciach, tylko mówimy o uczuciach rzekomych, czyli dzielimy się swoimi ocenami, swoimi osądami. Co jest prawdziwym uczuciem? Czuję smutek. Smutek jest uczuciem. Czuję wściekłość. Jestem zdenerwowany. Odczuwam irytację. To są moje uczucia i na nie możemy, znaczy w ogóle warto do nich docierać po to, żeby świadomie nimi zarządzić, ale w komunikacji powoływać się na uczucia po to, żeby nie było konfliktu, a było przekazanie prawdziwej informacji i wagi, z jakiego powodu w ogóle rozmawiam o tych obserwacjach, których dokonałam w kroku pierwszym. Co natomiast jest uczuciem rzekomym? Zacznę od rzeczy prostych, czyli wszelkiego rodzaju czuję, że. Czuję, że mnie nie słuchasz. No nie, tu bardziej wyczuwam, że mnie nie słuchasz. To nie jest uczucie. Czuję, że mnie nie rozumiesz. To również nie jest uczucie. To, o czym już mówiłam w podcaście dotyczącym konfliktu. Przypisywanie innym odpowiedzialności za nasze uczucia, czyli wykańczasz mnie, denerwujesz mnie, irytujesz mnie. To znowuż nie jest mówienie o uczuciach, tylko obarczanie odpowiedzialnością drugiej strony za to, jak się czujemy, a to, jak się czujemy, jest tylko moje i to jest w filozofii NVC, o czym mówiłam na samym początku. Natomiast są uczucia, które są uczuciami rzekomymi, czyli tak naprawdę naszymi osądami, naszą oceną, co do których ludzie mają przekonanie, że właśnie to jest komunikat ja i dzielę się uczuciami. A mianowicie, czuję się ignorowany, czuję się oszukany, czuję się wykorzystany, czuję się zmanipulowany, czuję się olany. Moi drodzy, wsłuchajcie się w to. To jest oskarżenie. Kiedy komunikujemy uczucia rzekome, nie budujemy mostów do porozumienia. Budujemy barierę poprzez domysły i oskarżenia. I wtedy może zrodzić się opór, dlatego że intencją waszego pracownika mogło wcale nie być to, żeby was zignorować. Może nie być to, żeby was wykorzystać czy zmanipulować. Nie dojdziemy wówczas do porozumienia. I teraz najczęściej ludzie mają faktycznie problem z odróżnieniem tych uczuć rzekomych od uczuć prawdziwych. Ja długo myślałam, w jaki sposób pomóc moim menadżerom dokonywać tego odróżnienia. I myślę, że odkryłam, a może wcale nie odkryłam Ameryki, bo ktoś przede mną to odkrył i założę się, że tak było, ale mam poczucie, że w mojej głowie był proces, który do tego doprowadził. Kiedy chcecie nazwać swoje uczucie, sprawdźcie, czy możecie je wyrazić czasownikiem odczuwam. Zobaczcie, odczuwam smutek, odczuwam złość, odczuwam irytację, odczuwam wstyd, odczuwam strach. Ale czy można odczuć, odczuwam ignorowanie? No nie. Odczuwam oszukanie? Odczuwam wykorzystanie, odczuwam manipulowanie? Nie. Czyli wydaje mi się, być może znajdziecie taki przykład, dajcie w komentarzu, takiego uczucia rzekomego, które możemy wyrazić poprzez czasownik odczuwam. Ja takiego na razie nie znalazłam. Być może będzie to dla was praktyczna wskazówka. Jeszcze raz, tylko podsumuję. Z jakiego powodu należy komunikować uczucia, a nie uczucia rzekome? Ponieważ uczucia budują mosty, odkrywam się dla ciebie, pokazuję ci, co się ze mną dzieje w związku z twoim zachowaniem, a nie jest ukrytą oceną. Czy to oznacza, że macie ignorować swoje uczucia rzekome? Nie. Twoje uczucia rzekome są bardzo istotną informacją dla ciebie. Tak samo jak zwykłe uczucia. Są również informacją o tym, jaka twoja ważna potrzeba została zaspokojona albo nie zaspokojona. Czyli przechodzimy do trzeciego filaru, trzeciego kroku komunikacji NVC, a właściwie życia w zgodzie z NVC. W trzecim kroku ważnym jest, aby odróżniać potrzeby od strategii. I żeby w miejsce strategii komunikować się potrzebami. Podkreślę jeszcze raz, że wszyscy dążymy jedynie do zaspokojenia swoich potrzeb. Nie ma potrzeb dobrych i złych. Są tylko istotne dla mnie, bądź mniej istotne. Wasze potrzeby nie mogą nikogo skrzywdzić. Potrzeby są uniwersalne. Potrzeba wolności, potrzeba bezpieczeństwa,
potrzeba samospełnienia, potrzeba sukcesu, potrzeba wyrażenia siebie, potrzeba prestiżu. Te potrzeby uniwersalne dla nas i tylko nasze nie mogą skrzywdzić drugiego człowieka. Strategie natomiast mogą, ponieważ strategia to nie potrzeba, a konkretne działanie, które jest środkiem do zaspokojenia potrzeby. Czyli możemy mieć potrzebę bycia ważnym. I teraz ona sama w sobie nie jest zagrożeniem dla niczyjego dobra. Natomiast strategia, jaką wybierzemy, może być niesłuchanie innych. To jest strategia zaspokojenia swojej potrzeby bycia ważnym. Zagarnienie całego czasu na zebraniu, niedopuszczanie innych do słowa, to jest strategia zaspokajania tejże potrzeby. Albo też poniżaniu czy wyśmiewaniu innych poprzez seksistowskie żarty. To też jest strategia zaspokajania swojej potrzeby. Ale ta sama potrzeba bycia ważnym może być zaspokojona poprzez zakomunikowanie tego do swojego przełożonego, że chciałbym usłyszeć od ciebie informację zwrotną, albo też chciałbym, żebyś znalazł nam dla mnie czas na jeden raz w tygodniu. I to jest wtedy strategia. Również strategia nie potrzeba, ale dążąca do tego, żeby poczuć się ważnym, poczuć się istotnym, poczuć się zauważonym. I teraz strategie mogą być zarzewiem konfliktu. Ponownie. Potrzeby? Nigdy. Potrzeba bycia skutecznym u lidera nie jest źródłem konfliktu z pracownikiem. Kiedy jednak uprzemy się na to, że ma być po mojemu, czyli jedyna słuszna strategia, naszym zdaniem, to wymaganie, aby pracownik zostawał po godzinach dzień po dniu, to wówczas ta strategia jest zagrożeniem dla naszej relacji i dobrostanu naszego pracownika. I teraz, jeżeli przechodzimy do komunikacji, to znowuż. Bardzo często ludzie, nie tylko liderzy, nie komunikują, co jest dla nich ważne, jaka potrzeba stoi za ich uczuciami, tylko komunikują strategię. Szczególnie liderzy oczekują konkretnego zachowania od swojego pracownika. I to może być źródłem konfliktu. A więc taki podstawowy komunikat, który możecie kojarzyć z NVC, to jest: czuję, bo potrzebuję. Odczuwam, bo jest dla mnie ważny. I teraz, kiedy mówimy: czuję się rozczarowany, ponieważ nie dowiozłeś tego, do czego się zobowiązałeś, mój drogi pracowniku, to warto zastanowić się nad tym, jak zamienić to, czy jak dotrzeć do potrzeby, która jest u źródła. Co w tym jest ważnego dla ciebie? Ważne jest dla ciebie zaufanie? Być może do pracy pracownika, i możemy powiedzieć: jestem rozczarowany, ponieważ zaufałem twoim słowom. Zaufałem w to, że dowieziesz. A ważne jest dla mnie to, żeby ufać swoim pracownikom. Brzmi inaczej. Podsumowując, potrzeba jest moja, strategia dotyczy bardzo konkretnych zachowań, których najczęściej oczekujemy od innych, a nie od siebie. Żądamy od innych i mamy już pomysł na to, jak zaspokoić swoją potrzebę.
nie angażujemy pracownika w wypracowanie strategii, która mogłaby zaspokoić potrzebę zarówno moją, jak i twoją. I ostatecznie, jak już wiemy, jaka jest sytuacja, dzielimy się swoją obserwacją. Jesteśmy świadomi swoich uczuć i potrzeb, które wywołują te uczucia. Czyli to nie ludzie wywołują wasze uczucia, tylko wasze potrzeby. Przechodzimy ostatecznie do czwartego kroku, czyli zamieniamy w NVC żądania na prośby. Myślę sobie, że nie będzie wam trudno odróżnić żądania od poproszenia o spełnienie waszej prośby. Żądanie to: chcę dostać szybko odpowiedź, albo oczekuję, że raport będzie u mnie na skrzynce mailowej najpóźniej jutro o godzinie 16. Prośba: czy możesz dać mi odpowiedź do 20? Czy możemy się umówić, że raport przygotujesz mi do jutra do godziny 16? Żądanie: musisz wykonać 30 telefonów dziennie. Można też łagodniej postawić żądanie: wykonaj 30 telefonów dziennie. Oczekuję, że wykonasz 30 telefonów dziennie. Jak mogłaby brzmieć prośba? Prosiłbym cię, żebyś wykonał 30 telefonów dziennie. Czy moglibyśmy umówić się na to, że wykonasz 30 telefonów dziennie? Podstawowa różnica między żądaniem a prośbą jest taka, że w prośbie zakładamy możliwość odmowy. W żądaniu właściwie zakładamy, że ma być zrobione to, czego ja oczekuję. I tego boją się liderzy. Boją się tego, że kiedy dopuszczą nawet poprzez język, poprzez to, że to będzie pytanie, czy możemy się umówić na 30 telefonów dziennie, że dopuścimy odmowę, to teraz spójrzcie na to z drugiej strony. Po pierwsze, jeśli prosicie zamiast żądać i pytacie zamiast twierdzić, to jak się czuje pracownik? Czy czuje się potraktowany po partnersku? Myślę, że tak. Czy czuje, że ma wpływ na to, jak będzie wyglądać jego praca? Myślę, że tak. A są to najważniejsze motywatory. Czyli poprzez takie sformułowanie bardziej jesteście w stanie zmotywować pracownika, niż stawiając mu żądania, przynajmniej w niektórych sytuacjach. Ja nie uważam, że nie możecie mieć oczekiwań. Bardziej chodzi mi o formę. I teraz, co by się stało, gdyby pracownik powiedział: nie, nie możemy się tak umówić? Co by się stało? Znowu dotykamy NVC, czyli empatii dla drugiej osoby. Macie szansę odkryć uczucia i potrzeby, które być może w sytuacji wydzwaniania 30 telefonów dziennie nie będą zaspokojone, będą pogwałcone. Ucieczka od prawdy wyklucza prawdziwe liderowanie. Jeżeli ktoś wam odmówi, wyjaśni dlaczego. Będziecie przynajmniej wiedzieć, jakie ograniczenia ma ta osoba, jakie wasz pracownik ma wątpliwości i będziecie w stanie się z nimi zmierzyć i dopasować sposób zarządzania oraz KPI-e nie tylko do waszych potrzeb, ale również sytuacji życiowej, pracowej i potrzeb waszego pracownika. Zobaczcie, bardzo wielu rodziców ma gigantyczny problem z dziećmi, mówiąc, że dzieci ich nie słuchają. 10 razy już mówiłem, przestań biegać. A sytuacja wygląda w ten sposób, że dziecko biega wokół stołu. Mama zajmuje się 50 innymi bardzo ważnymi rzeczami. Nie zatrzyma się, nie spojrzy w oczy, nie kucnie. Tylko patrząc w garnek mówi, nie biegaj. 3 razy mówiłam, nie biegaj. No ile razy mam ci powtarzać, nie biegaj. Dlaczego nie dociera? Dlatego, że nie ma kontaktu, dlatego, że nie ma relacji i przede wszystkim dlatego, że nie ma kontraktu. Pamiętacie, opowiadałam wam już wielokrotnie o tym, żeby kontraktować wszystko, co uzgadniacie ze swoim pracownikiem. Czy to jest zdelegowane zadanie, czy to jest forma rozwiązania problemu, czy to jest zmiana sposobu działania przy błędach i porażkach. Zakontraktujcie, uzyskajcie zgodę. Wtedy jest motywacja i wtedy ten komunikat i to uzgodnienie dociera. Bardzo wielu liderów stosuje FUKO. Fakty super, uczucia też fajnie. Konsekwencje mogą być potrzebami, nie muszą. Natomiast na koniec rzucają oczekiwanie, czego oczekujemy, nie uzyskując zgody z drugiej strony. Zachęcam was do tego, żebyście prosili, a nie żądali. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz a propos próśb. Co jest prośbą w NVC? Prośba, aby była nazwana prośbą w komunikacji, w porozumieniu bez przemocy, powinna być konkretna, sformułowana w czasie teraźniejszym, wykonalna i w języku działania. A więc weź się ogarnij. Myślę, że nie jest chyba konkretne, czyli można to rozumieć na różne sposoby. Nie wiemy również, czy jest wykonalna i mam wrażenie, że nie do końca jest w języku działania. Chciałbym, abyś w przyszłości bardziej się starał albo abyś wykazywał się inicjatywą. To nie jest prośba, która dąży do porozumienia, ponieważ nie jest konkretna i nie do końca jest wyrażona w formie działania. Jeśli natomiast powiecie, chciałbym, abyś prowadząc auto nie przekraczał dozwolonej prędkości, czyli kiedy prowadzisz służbowe auto, nie przekraczał dozwolonej prędkości, to jest bardzo konkretna prośba, jest wykonalna i jest w języku działania. Czy możesz podać mi listę klientów? Jest w języku działania. Ale następnym razem bądź bardziej odpowiedzialny, nie jest prośbą w NVC. Podsumowując wszystkie 4 kroki, jak będzie wyglądać informacja zwrotna w języku NVC? Dziś jest piątek. A ten raport miał być wysłany do klienta wczoraj. Jestem rozczarowany, ponieważ potrzebuję wiedzieć wcześniej o opóźnieniu. Albo czuję złość, ponieważ ufałem, że wykonasz to zadanie na czas, że wykonasz je tak, jak się umawialiśmy. I teraz prośba. Powiedz proszę, co się wydarzyło, że raport nie wyszedł na czas do klienta, ale możecie mieć inną prośbę. Proszę, abyś następnym razem mówił mi o opóźnieniach czy innych rzeczach, które mogą wpłynąć na realizację tego zadania. Sami ocencie, czy tego typu komunikat osłabia wasz autorytet, powoduje, że ludzie nie potraktują poważnie waszej prośby i zaburzy relacje lider podwładny. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, która nawiązuje do empatii. Powiedziałam wam, że w tej empatii, porozumienia bez przemocy, równie istotna jest empatia wobec samego siebie, jak empatia wobec swoich pracowników. Zastanówcie się, co słyszycie, co dzieje się w waszej głowie, co dociera do was, kiedy na przykład słyszycie od pracownika: ponownie nie dajesz mi urlopu wtedy, kiedy o niego proszę. I teraz tak. Możesz usłyszeć to uszami obwiniania. I możesz obwiniać jego, czyli pomyśleć sobie: to twoja wina. Za każdym razem żądasz urlopu na jesieni, kiedy wiadomo, że w naszej organizacji nie ma urlopów na jesieni. Taka jest zasada. Albo możesz obwiniać samego siebie i pomyśleć: kurczę, znowu źle. Znowu zawiodłem mojego pracownika i nie mogę, nie potrafię, nie mam tyle siły wewnątrz organizacji, żeby przeforsować jego urlop. Nie ma tu empatii ani w pierwszym, ani w drugim przypadku do pracownika i do siebie. Empatyczne słuchanie w tej samej sytuacji. Słyszymy: znowu nie dajesz mi urlopu wtedy, kiedy o to cię proszę, komunikuje nam pracownik. Empatyczna reakcja wobec naszego pracownika. Co w tym jest dla ciebie ważnego? Na ile to jest dla ciebie istotne? Jak się z tym czujesz? To jest reakcja empatyczna, czyli nastawienie na zrozumienie sytuacji drugiej strony. Ale może być również reakcja empatyczna do wewnątrz, wobec samego siebie, gdzie mówimy, co czujemy i czego potrzebujemy. Czyli jest mi bardzo przykro i niezwykle źle się z tym czuję, że odmawiam ci po raz kolejny urlopu. Bo ważnym dla mnie jest to, żebyś ty był szczęśliwy, czy mógł zaspokoić swoje ważne potrzeby. Ważnym dla mnie jest również to, aby działać zgodnie z zasadami. A zasady są takie, że na jesieni urlopów nie bierzemy. Kończąc ten trochę górnolotny podcast, tak myślę, teraz tak to słyszę. Czy mogę powiedzieć, że NVC jest najlepszą formą komunikacji dla lidera? Czy mogę powiedzieć, że NVC jest lepszą komunikacją dla lidera niż oceny, strategie, żądania czy uczucia rzekome? Nie. Nie mogę tego powiedzieć. A dlaczego? Dlatego, że w takim stwierdzeniu ukryta byłaby ocena, a ocena przeczy wszystkim założeniom NVC. A ja wybrałam NVC. NVC to wybór. To wybór świadomego życia. To wybór przejmowania odpowiedzialności za swoje potrzeby i uczucia. To wybór życzliwości dla siebie oraz dla innych. Wasz wybór. Powodzenia. Jak zwykle zapraszam na mirellapiwiszkis.com/68. Tam znajdziecie dużo notatek do tego odcinka. Powodzenia wam życzę i do usłyszenia za tydzień.